No dobra. To przyznaj się. Czy widziałeś kiedyś, jak się klepie kosę?
To oczywiście, że widziałem. Mój dziadek kosił maliny kosą.
Maliny?
No, okolice malin. Mieliśmy takie wielkie chaszczowisko, które trzeba było oczyszczać za domem. I tam, jak trawa zarastała wokół tego, to kosił kosą. No samych malin raczej nie, to byłoby ciężko.
No, nie wiem, jak porządny kosiarz z ostrą kosą. Wszystko skosi, tak.
Znaczy, to nie jest przypadek, że kostuchę się przedstawia jako trzymającą kosę.
Tak jest, każdego zmiecie, jak trzeba. A ty sam kiedyś kosiłeś?
Nie, to jako dziecko przerażało mnie to narzędzie. To dla mnie było tak dziwaczne, że ten mój dziadek, który był pracownikiem PKS-u i to administracyjnym, nie kierowcą, na co dzień taki no raczej herlawy i tak dalej, to z tą kosą nagle się robił przerażający.
Prawda, taki ponury żniwiarz. O właśnie, skoro już padło słowo żniwiarz, no to myślę, że warto powiedzieć, o czym dzisiaj porozmawiamy. Bo zaczął się lipiec, czyli miesiąc żniwny, miesiąc końcówki sianokosów, czyli co? Najcięższy miesiąc w roku.
Ja myślę, że może nawet najcięższy to nie jest dla mnie najciekawsza rzecz. Najbardziej błędnie dzisiaj rozumiany miesiąc w roku, myślę. To był kiedyś najcięższy miesiąc, ale to jest unikatowy przypadek, kiedy w naszym kalendarzu coś się zmieniło zupełnie, stuprocentowo. Bo inne miesiące no, są do jakiegoś stopnia tym, czym były. Natomiast lato to jest zwrot o 180 stopni. Dzisiaj jak kojarzymy lipiec, jak kojarzymy sierpień? Jako taki swobodny, relaksowy miesiąc, kiedy się wylegujemy na plażę, kiedy jedziemy sobie na wycieczkę. Najprzyjemniejsze niby momenty, chyba że jest tak straszliwie gorąco, jak w ostatnich dniach.
Tak.
Ale to jest zjawisko niesamowicie świeże. To jest zjawisko ostatnich dekad, czy dla niektórych grup trochę ponad 100 lat. A przez całą historię było na odwrót. Lipiec i sierpień to były najcięższe miesiące, najbardziej pracowite, tak. Najbardziej męczące, najbardziej też z różnych względów niebezpieczne, bo jeśli to, co się robiło w lipcu, się nie udało, to no, zagrożone jest życie przez resztę roku.
Dokładnie. Właśnie dlatego o tym ostatnio pomyślałam, jak przyszła ta fala, widzę, że masz pomocnika, reżyser Karolek przyszedł zrobić porządek z twoją ręką. W każdym razie, gdy przyszła ta fala upałów, która nadal trwa, więc oboje troszeczkę się roztapiamy. Zaczęłam sobie myśleć o tym, jak to dobrze, że ja teraz nie muszę uczestniczyć w żniwach, bo przez całe swoje dzieciństwo, całą swoją młodość, rok w rok zawsze jeździłam, znaczy od dziecka właśnie uczestniczyłam w żniwach.
No, przez większość młodości nie musiałaś jeździć nigdzie.
Dokładnie, a gdy już stałam się osobą dorosłą, to też jeździłam, żeby zająć się żniwami, bo no, to jest rzecz nie do zrobienia w jedną osobę, nie do zrobienia w dwie osoby. Natomiast teraz jak spojrzałam na ostatnie gigantyczne upały, to stwierdziłam, kurde, tak, to zawsze był najcięższy miesiąc.
Kiedyś nie do zrobienia w 5 osób, nie do zrobienia w 10, a zależnie od rozmiaru majątku i nie do zrobienia czasem w 100 lub 200 osób.
No.
Bo w ogóle, może tak się odrobinkę cofnijmy. Lipiec, ta nazwa miesiąca trochę nie ma sensu w naszym kalendarzu. Znaczy, to jest dziwny zbieg okoliczności i przypadków, że akurat lipiec końcowo jest lipcem. Bo w naszym kalendarzu on się tak dawniej nie nazywał. W słowiańskich kalendarzach ten miesiąc się nazywał różnie, on był ruchomy, ale dużo częściej chyba go nazywano albo sierpniem, bo często, no, nie wiem, w słoweńskim do dzisiaj tradycyjnym kalendarzu mamy dwa sierpnie. Mały sierpień, wielki sierpień. I to ma sens, jak zaraz zobaczymy. Albo kłaseniem w niektórych wariantach słoweńskich kalendarzy, bo od kłosów. Natomiast lipiec, no to wyciągamy lipę na pierwsze miejsce.
Kiedy tylko, że lipia kwitnie w czerwcu.
No to po pierwsze, że kwitnie wcześniej, a po drugie, no nie jest aż tak ważna. Jest ważna dla produkcji miodu. Jest no, używana w wiejskiej medycynie tradycji, ale to nie jest jak z śniwa.
Sama rwałam lipę na herbatkę.
No, ale jednak jakbyś miała ocenić, co jest ważniejsze w życiu wsi, czy lipa?
Tak, rzecz jasna, lipa nie wysunie się na pierwszy plan, bo Bez herbaty lipowej można przeżyć, a bez zrzętego zboża to tak niekoniecznie.
Bez miodu zasadniczo też. Więc w ogóle w tych dawnych kalendarzach słowiańskich te miesiące były ruchome zależnie od miejsca. Tam, gdzie klimat pozwalał szybciej zaczynać żniwa, no to wcześniejszy miesiąc nazywano sierpniem. Natomiast praktyka jest taka, jak się rozwija rolnictwo, czyli już w pełnym średniowieczu, żniwa zajmują niesamowicie dużo czasu. No bo żniwa dla tych z was, którzy może nie mają aż tyle styczności z rolnictwem, to jest po prostu cały ten proces, żeby ściąć zboże, no i preferowalnie też je zwieść do zagrody, do spichlerza, do stodoły, ewentualnie złożyć pod brogami, czyli takimi daszkami na polach, gdzie tymczasowo ma leżeć, póki się zwolni miejsce w lepszym miejscu. I teoretycznie brzmi to prosto, że masz po prostu wyjść, ściąć zboże, tak? No nie jest to fizyka.
Nie jest to fizyka kwantowa, współcześnie wjeżdża kombajn, 2 godziny, całe pole łyse.
Ale to kiedyś nie były 2 godziny, bo w ogóle tak mi się skojarzyło. Ile teraz, bo twoje rodzinne gospodarstwo ma 4 hektary.
Dawniej miało 6,5, więc...
No, zaniżyłem, myślę, że nie poprawisz. 5 hektarów, mam 5, już nie ma 5.
Nie.
No, dobrze. To ile dni w roku na tym gospodarstwie faktycznie trzeba pracować? Nie mówię o piece nad zwierzętami, którą trzeba codziennie prowadzić, ale o tych pracach polnych. Ile to jest dni na takim małym, galicyjskim, małopolskim gospodarstwie?
No nie jest to taka prosta sprawa, żeby to szacować, bo to wszystko zależy. Zależy od pogody, od tego, ile ma się siły danego dnia. Czy się na przykład maszyna rolnicza nie zepsuje.
Pełnych dni pracy
pełnych
legitnej.
Dni, no, powiedziałabym, że koło miesiąca. Dzień w dzień.
Nie wiem, czy nie zawyżasz. Jak pytałem Rafała, czyli mojego wspólnika w Wielkiej Historii, on ma właśnie dalej podobne gospodarstwo rodzinne, no to on mówi, że 20 dni może. Chyba jak twojego ojca pytałem, to kiedyś mi podobnie mówił. Ale dlaczego to pytam? Jasne, to są czasy mechanizacji, tak? To są czasy, kiedy mamy maszyny, ale jaka część z tego przypada na lipiec i sierpień? To myślę, że jest szczególnie ciekawe.
To zależy, jaka jest wiosna i wczesne lato, natomiast zwykle to większość przypada na lipiec, a trochę jeszcze na sierpień. Czyli... No i oczywiście trochę w czerwcu, bo przełom maja-czerwca, bo to są pierwsze sianokosy, potem koniec lipca to są drugie sianokosy, ewentualnie sierpień.
No tak, bo jasne, to jest malutkie gospodarstwo, ale w większych proporcje często będą podobne, że ogromna część pracy przypada na bardzo, bardzo krótki okres roku, bo jedno to są żniwa, dzisiaj powiedziałaś kombajn, kiedyś jak robiono żniwa?
Oj, jeszcze całkiem niedawno. Właśnie ostatnio rozmawiałam z bliskimi mi osobami, które mieszkają w województwie lubuskim i usłyszałam, że mój wujek jeszcze w latach 80. kosił zboże kosą.
Ale tak dla zabawy.
Nie, nie było żniwiarki, nie było kombajnu, po prostu trzeba było kosić pole kosą.
Ciekawe, bo w Głogowie jak się robiło, tam mieliśmy, znaczy nie my, no, babcia miała niecały hektar, no to tamtego zboża była odrobinka, ale to się przyjeżdżał do miasteczka kombajn i po kolei u kolejnych gospodarzy kosił.
Tak, bo to tak. Tak właśnie wygląda. Zwykle w wiosce jedna, dwie, może trzy osoby mają kombajny i te osoby przez całe lato, macie, przez całe żniwa, przepraszam, nie przez całe lato, zarabiają bardzo duże pieniądze, bo godzina pracy kombajnu na polu to są naprawdę setki złotych.
No dobra, to teraz są te maszyny, a kiedyś trzeba było po prostu ręcznie z sierpem w dłoni. I to jest taki ciekawy paradoks historii wsi, że sierp nie jest efektywnym narzędziem. To jest bardzo małe narzędzie.
Inaczej, sierp to jest mniej więcej 30-centymetrowy kawałek metalu, wygięty, naostrzony i osadzony w drewnianej rączce. I wyobraźcie sobie, że na przykład macie takim 30-centymetrowym kawałkiem metalu, takim wygiętym nożem, ściąć, dajmy na to trawę na całej swojej działce. powodzenia.
Tak, taką bardzo wyrosłą w trawę. Wyobraźcie taką sobie, że cały rok nie ścinaliście trawy, wyrosła wam
wyrosła do maksimum, kolan, tak konkretnie, teraz... chwytacie w garść trawę i tniecie tą trawę. No, ejku, idzie się zarypać.
To jakby się było niewprawionym, no to nie wiem, ile dni by to trzeba robić, żeby to...
Aż trudno sobie wyobrazić. No ja cięłam sierpem, ale nie było to nic takiego jak większe sianokosy czy żniwa, bo po prostu wycinałam maliny sierpem.
No tak, zboże w pewnym sensie prościej się ścina, bo ma twardsze, grubsze te bodygi, tak? Więc aż tak ci nie będzie uciekać jak trawa, ale to i tak jest niesamowita ilość ruchów ręką. Tak. I przez całą prawie historię Polski robiono żniwa sierpem. Choć teoretycznie można było kosą. Kosy istnieją już w średniowieczu, ale...
Z jakiegoś powodu po prostu ludzie są przywiązani do tego, żeby żniwa robić sierpem.
Znaczy jest pewna logika gospodarcza. Znaczy logika, tak jak to badacze tematu oceniają, to że sierpem ścinasz wyżej, siłą rzeczy, bo on jest krótki, więc nie będziesz w stanie się za każdym razem do samej ziemi schylać, żeby wszystko ściąć. Więc zostaje ci więcej tego ścierniska, więc marnujesz słomę. Tak? Więcej słomy zostanie ci na polu.
Znaczy się
polu.
Nie marnujesz, bo czasy wcześniejsze, no to jest... uprawa bez nawożenia, bo gnoju,
no to do
czyli
obornika
nawozu
staje.
Zwierzęcego nie ma tak dużo, więc jakoś ta słoma jakkolwiek przerobiona przez ziemię, przez
minimalnie
sezon, minimalnie nawozi glebę.
Tak, ale z
glebę.
Perspektywy ówczesnych ludzi to jest utrata słomy, ale zyskujesz więcej ziarna, bo jak kosisz kosą, no to już kosą możesz wiele kłosów zboża za jednym razem ściąć, ścinasz je niżej, ale przez to część tego ziarna wypada z kłosu, więc tracisz z kolei część ziarna, więc masz kalkulację,
tak,
co jest cenniejsze.
No jak obserwowałam właśnie kiedyś, nie w moim rodzinnym gospodarstwie, tylko przy okazji jakiegoś festynu ludowego czy czegoś takiego, przekosy właśnie kosą na polu zboża, to nie wyglądało to tak, jakby to miało bardzo
ale
dużo...
Ale to dzisiejsze zboże.
Ach, no tak.
Znaczy, wydaje mi się, że oceny ludzi z XVII-XVIII wieku, tamto zboże nie było udoskonalone, jak już wiele razy rozmawialiśmy i myślę, że ono dużo bardziej gubiło to ziarno. Dzisiaj jednak są takie krzyżówki zboża, żeby to ziarno, co by z nim nie robiła, się w nim utrzymało.
No tak.
Więc, ale wydaje mi się, że ta różnica nie była tak duża, żeby uzasadnić nawet kilka razy więcej pracy. No bo to wszystko zależy od konkretów, ale tak, no kosą można było na pewno dwa razy szybciej wykonać tą pracę, albo nawet kilka razy szybciej, ale przez całą historię do XX wieku, jeśli ręcznie robiono żniwa, to cały czas sierpem. I ty wczoraj trafiłaś na taki fajny komentarz jakiegoś filozofa, którego nazwiska nie pamiętam, który domyślał się tam w pracy z początku XX wieku, że może to taka kultura wiejska, że chłopi nie akceptowali, że żniwa mogą być za łatwe, że jeśli ziemia z trudem rodzi...
Tak, to trzeba włożyć tę pracę, to po prostu ten wysiłek, znój, bo inaczej nie doceniamy tego, co ziemia dla nas robi.
Mnie to nie przekonuje, bo żniwa tak czy siak zawsze były gigantycznym znojem, były największym wysiłkiem w roku. Ja myślę, że to jest to tradycja po prostu. Nasi dziadowie tak robili, nasi ojcowie tak robili. Tak to musi być robione. I to jest zresztą sposób myślenia, który ja teraz mi wpadł do głowy. Ja go w pewnym sensie podzielam. Tak sobie teraz myślałem, nie w żniwach, bo nie robię żniw, ale nie wiem, na tym nieszczęsnym YouTubie, na którym jesteśmy, jak się przyzwyczaję, że coś kliknąłem w panelu i algorytm to polubił, to chociaż to nie ma sensu i uzasadnienia, to na wszelki wypadek zawsze kliknę taką opcję i tak to ustawię, czy w takim miejscu to ustawię, czy tamto, tak? Bo nie wiesz, czy to zadziałało, tak? Algorytm to jest ta boska siła nad nami, która nieodgadniona i tak samo chłopi postrzegali naturę, postrzegali opiekę nadprzyrodzoną nad polami, więc jeśli coś z dziada, pradziada robiono. A może jeśli byś chciała kosą, to może pola w przyszłym roku by już nie obrodziły. No. Może to zboże już by nie wyrosło. Może by przyszedł grad. Może raz sąsiad ściął kosą i zaraz spadł grad albo wichura popadła kłosy. Jeśli raz się to zdarzyło, złamał tradycję. Masz dowód, że to złamanie tradycji zadziałało. Oczywiście inaczej by przyszła ta burza, wichura, ale by ściął sierpem, nikt by nie powiązał tych zdarzeń, tak?
Tak
więc
jest.
Ja myślę, że to bardziej o to chodzi. O to... Ta jednak nieprzewidywalność dawnej rzeczywistości sprawiała, że się łapałeś każdego takiego niby logicznego powiązania, tak? I ta tradycja była straszliwie trudna do przełamania.
Więc... Tak, a właśnie tak wspomniałeś o gradzie i tak sobie pomyślałam, kurczę, nawet w tym XXI wieku, gdy przychodził czas żniw, no to nie ukrywam, każdy gospodarz z niepokojem patrzył w niebo. Każda chmura, taka wiesz, ciężka, każdy po prostu nagłe obniżenie temperatury, nagły powiew zimnego wiatru. Wszyscy z niepokojem zastanawiali się, czy na przykład przyjdzie nawałnica. No bo też lipiec to jest miesiąc nawałnic.
No dobra. Spróbujmy jeszcze pokazać skalę tego wysiłku. Mhm. Jakbyśmy sobie cofnęli się do czasów nowożytnych, do na przykład XVI wieku. Jak mieliśmy takie wtedy typowe małe folwarki, taki najbardziej typowy folwark szlachecki w dawnej Polsce, w XVI wieku jeszcze, to jest jedna wieś. Czyli ten szlachcic ma jedną wieś, w tej wsi jest, nie wiem, z 10 rodzin chłopskich w porywach. To już nie jest nawet taka całkiem mała wieś, gdzie jest 10 chat. Te miejscowości naprawdę były niewielkie. No to, i z tego, nie wiem, połowa ziemi w tej wsi to jest folwark, druga połowa jest do chłopów. Chłopi zwykle mają odrobinę więcej niż folwark. Więc w takim małym folwarku, jednowioskowym, szlachcic do zrobienia żniw potrzebuje, to wyliczał kiedyś Andrzej Wyczański, 650 roboczodniówek.
Fiu, fiu.
No to no sama ta liczba robi wrażenie. Jak sobie ją przeliczymy na dni, to robi, ale już nie tak wielkie, bo żniwa kiedyś, ponieważ się je wykonuje tym sierpem, czyli codziennie tych wielu ludzi wychodzi w pole i idzie taką linią łamaną, tak? I
tak.
Wspólnie to koszą, a potem układają w snopki odpowiednio.
No tak, bo przy rzęciu sierpem, no to się od razu trochę bardziej zbierało, no bo jednak tak. to zboże chwytało się w garść. Bo później, gdy wprowadzone zostało rzęcie kosą, no to były de facto trzy osoby w jednej linii. To znaczy kosiarz, który wykonywał kolejne przekosy i ścinał to zboże. Druga osoba wiązała snopek, w sensie kręciła powrósło, zbierała to zrzęte zboże, które kosiarz podrzucił tam bliżej do niej. A trzecia osoba brała snopek i stawiała w kopki.
I to nie znaczy, że trzy pracowały, bo takich zespołów mamy na dużym polu dużo, dużo
tak, tak.
Więcej.
W ogóle tak sobie myślałam ostatnio, jak dużo osób potrzeba na jednym polu, żeby właśnie zrobić coś takiego, takie skoszenie jednego zagonu, na przykład, nie wiem, pszenicy. No to jest przecież cały tłum.
No to jeśli byśmy przeliczyli z tych badań Wyczańskiego, to w takim jednowioskowym folwarku, jeśli 650 roboczodniówek, a żniwa wtedy trwają 6, czasem 7 tygodni. Odliczymy niedzielę, bo w niedzielę koszono tylko w skrajnych sytuacjach.
Tak.
Jeśli naprawdę pogoda była niepewna, trzeba było ratować zbiory, to wtedy nagle nawet plebanie przymykali oko na to.
Tak, i to jest absolutnie do dzisiaj, bo nawet jeśli właśnie, no wieś dalej jest mocno przywiązana do tradycji religijnej, przestrzegania świąt.
Przynajmniej w twoim regionie.
W moim regionie, no to przestrzega się nie tylko polskich, ale też ukraińskich, bo tam obok siebie żyją osoby wyznania grecko-katolickiego, prawosławnego i rzymskokatolickiego, więc no pilnuje się dwóch kalendarzy i jak człowiek może, to unika, nawet nie wiem, nie stuka, nie puka na podwórku. Natomiast gdy na horyzoncie pojawi się ciężka burzowa chmura, to po prostu traktory wrzucają piąty bieg i jest gonitwa, żeby zdążyć przed deszczem, przed gradem, bo ja dobrze wiem, co potrafi zrobić jedna potężna nawałnica z całym zbiorem, gdy...
Potrafi zniszczyć tak, że na... potem masz głód na przednówku w dawnych czasach.
Tak, a w późniejszych czasach, znaczy w każdych czasach potrafi wyłożyć zboże, co sprawia, że tak naprawdę bardzo trudno jest je skosić, zebrać z pola. Potrafi wytłuc kłosy, potrafi je namoczyć, co może się skończyć tym, że kłosy nagle zaczną przerastać i zamiast normalnie zbierać je z pola, no to zbieramy kłosy, które zdążyły już wypuścić zielone listki.
Więc żniwa będą trwać 6-7 tygodni. Dzisiaj aż tyle nie trwają. Ile dzisiaj trwają żniwa?
To zależy. Czasami jest to tydzień, czasami jest to dwa, czasami są to 3 tygodnie.
3, no bo jeśli ci pogoda przerywa i po prostu nie jesteś w stanie całego zrobić.
Tak, to... zwykle działa to tak, że jeśli trafi się dobra pogoda, to po prostu cała para w gwizdek i robi się wszystko, żeby jak najszybciej sprzątnąć to zboże z pola, bo nigdy nie wiesz, czy na przykład pogoda się nie załamie.
Więc jeśli trwały 6-7 tygodni, no to powiedzmy, że po odliczeniu niedziel zostaje nam 30 dni pracy, czyli na takim małym folwarku jednowioskowym potrzeba, żeby każdego dnia w to pole, tylko szlacheckie, wychodziło 20 osób. 20 osób w wiosce, gdzie mamy maksymalnie... Czujesz, nie odczuwasz powagi tej sytuacji. Nie w pełni odczuwasz powagę tej sytuacji, jak sądzę.
No nie, nie w pełni odczuwam, bo...
Mam nadzieję, że nie potrzebowałaś bardzo tych notatek.
No teraz to już muszę sobie poradzić bez, choć miałam tam bardzo ciekawy fragment z międzywojennego pamiętnika.
Może Karol jeszcze zejdzie.
Może Karol mi go jeszcze
w każdym razie, więc potrzebujesz w wiosce z kilkoma domami 20 ludzi pracujących w każdym dniu, więc szlachcic żąda, żeby podczas żniw nie obowiązywały zasady pańszczyzny. Bo my mamy takie wyobrażenie, że najgorszym dla dawnych chłopów była po prostu pańszczyzna, czyli że przez ileś dni w tygodniu każda rodzina musiała za darmo pracować w majątku swojego pana. Nie, że każdy chłop, tylko każda rodzina dostarcza ileś pracy. Natomiast te zasady są zawieszane w lecie. W lecie właściciele ziemscy oczekują czegoś, co nazywano na przykład tłokami, albo nazywano słowem na G, którego YouTube bardzo nie lubi, więc nie będziemy go tutaj wymieniać. Ale zasady albo darmochami, powabami. Założenie było w każdym razie takie, że podczas samych żniw i ewentualnie innych lipcowych prac wygania się już nie jedną osobę z gospodarstwa. Każde gospodarstwo musi dostarczyć pracę wszystkich dorosłych osób, a czasem w ogóle i wszystkich nastolatków. Czasem tylko wolno zostać małym dzieciom takim naprawdę czołgającym się, bo już kilkuletnie dziecko może pomagać przy wiązaniu snopków.
Nie, no takie małe dzieci, to nie zostawia się ich w domu, tylko bierze się je razem w pole, tylko zostawia się je przy miedzy.
Znaczy, to zależy, bo Monitor Polski, który wychodził w XVIII wieku, takie jedno z pierwszych polskich pism, Monitor Warszawski, to podaje w jednym artykule właśnie, że chaty zostają zamknięte tylko z małymi krzyczącymi dziećmi w środku. To oczywiście taka wizja trochę literacka, ale jak zarysowywali, jak wyglądały tłoki, no to tak to widzieli. Więc założenie jest takie, że kiedy przychodzą żniwa, folwark ma pierwszeństwo. Właściciel wsi ma pierwszeństwo, więc najpierw ci chłopi muszą wyjść na te tygodnie pracować na pańskim. Wszyscy mają tam pracować. No nie wszyscy przez wszystkie tygodnie, ale ogółem pan będzie wymuszać jak największe prace, żeby nie musieć nikogo z zewnątrz zatrudniać, nikomu płacić.
Tak.
Sama pańszczyzna nie starczy. Więc przez kilka tygodni wszyscy ci chłopi harują od świtu do nocy na pańskim polu podczas żniw i tylko cały czas się modlą, żeby pogoda się nie załamała, bo jak już skończą te kilka tygodni pracy na pańskim, to dopiero wtedy będą mogli bardzo opóźnione żniwa zrobić we własnym majątku.
I wtedy jest taka sytuacja, że zaczyna się, z każdym kolejnym dniem jest większe ryzyko, że spadnie deszcz na przykład, że przyjdzie burza, że przyjdzie jakaś nawałnica, silne wiatry, zboże się wyłoży, bo no to to są dużo dłuższe źdźbła niż współcześnie, bo współcześnie
czyli
często...
Czyli dużo bardziej delikatne.
Tak, dużo bardziej delikatne, dużo bardziej wrażliwe na przykład na wiatr, gdyż to potrafi mieć niecałe 2 metry, bo jak prawie, że dorosły mężczyzna długość.
Do tego pola są bardzo wilgotne. To jest problem, na który zwracają zwłaszcza wszelcy przybysze z zagranicy, którzy się znają na rolnictwie, którzy przyjeżdżają do Polski, że w tej dawnej Polsce, mówimy tej XVI, XVII, XVIII wiek, właściwie nie melioruje się pól, więc one są często takim bajorem, kiedy nawet robisz żniwa, chyba że jest bardzo ciepłe lato. Więc to też grozi, że to zboże będzie gnić w polu, tak? Więc tym większy masz problem, że jeśli idzie po przepraca, no to ono nie jest w stanie przetrwać. Na suchym polu jest i prościej zrobić żniwa, o wiele prościej, i to zboże łatwiej się utrzyma. I coś, co tak mnie ruszyło, chociaż przyznam, że dopiero za drugim razem, jak poszedłem, to zauważyłem i o tym pomyślałem, jak jest Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie, czyli muzeum prymasowskie przy katedrze. To tam w osobnej salce jest obraz pola już jesienią ze śniegiem, gdzie widać stuknie zebrane, to teraz nie pamiętam, czy zboża, czy siana, ale w każdym razie niezebrane, leżące, gnijące tam po prostu wśród śniegu. I to jest któregoś z tych znanych malarzy.
Znaczy niekoniecznie gnijący, bo jeśli to było siano, to przechowywanie siana, w ogóle lub przechowywanie samej słomy w stogu, to jest coś absolutnie normalnego. I paradoksalnie takie konstrukcje jak kopki lub stogi bardzo dobrze przechowywały siano.
Czy ogólne założenie jest takie, znaczy, że należało tam zwozić z pola,
tak,
bo
tak.
Jednak zagrożenie dla zgniciem, uszkodzeniem tylko przez zimę, zwłaszcza jeśli zima będzie intensywna, jest dużo, dużo większe.
Tak, przy czym zauważ, że niemalże do tej pory, do czasów współczesnych,
do czasów współczesnych.
Tak, chciałam uchwycić efekty wzdychania karolkowego.
Do czasów współczesnych
stawianie stogu, gdzie przechowywano na przykład nadmiar siana, to jest coś absolutnie normalnego.
W każdym razie, w dobie nowożytnej to było coś, za co najbardziej krytykowano polskich chłopów w takiej zagranicznej literaturze, że przyjeżdżali ci podróżnicy ze Francji i się mądrzyli i mówili, jacy leniwi, jacy nieudolni, jacy nierozgarnięci ci polscy chłopi, że oni nie rozumieją, że nie należy wszystkiego w polu zostawiać na zimę. Dlaczego tego nie pozwożą? No nie pozwożą dlatego, bo jeśli najpierw 7 tygodni pracujesz na pańskim, a potem zaczynasz swoje żniwa w połowie sierpnia, a już są kolejne prace, które trzeba wykonywać, no to musisz wybierać, co zrobisz, a co nie. I zostawiasz, tak, bo musisz. I jednak bardzo często ten materiał w polu gnije. I to mnie tak ruszyło, bo jest to obraz powieszony w Muzeum Archidiecezjalnym i rzeczywiście dla chłopów prymasowskich kościelnych to był szczególny problem. Ale nikt tam tego nie skojarzył, że to pozostawione zboże idealnie symbolizuje to, jak ci chłopi w księstwie łowickim na przykład musieli przymierać głodem, dlatego bo im nie pozwalano własnego zboża zwozić, bo już w księstwie łowickim, które nie było żadnym księstwem, ale takim wielkim latyfundium prymasowskim, gdzie właśnie takie małe państewko w państwie, tam na co dzień prymasi mieli 2000 roboczodniówek tygodniowo dostępnych dla siebie. Natomiast w okresie żniw dochodziło do tego jeszcze 3000 roboczodniówek samych tych tłok, powabów, przymusowych prac. To nam pokazuje, jak dużo bardziej tych chłopów wyzyskiwano. Więc nie tylko musisz tygodnie pracować na pańskim, ale potem tygodnie pracujesz na swoim. Więc dla ciebie jako chłopa te żniwa nie trwają już kilka dni. Często te żniwa będziesz prowadzić nawet nocą. Będziesz harować.
Tak. W ogóle bardzo dużo jest zachowanych takich odniesień do tego, że żniwa prowadziło się także nocą. Sianokosy nawet prowadzono nocą, mimo że osiadała rosa, bo zwyczajnie brakowało na to czasu i zwykle to było też tak, że na przykład angażowano do tego młodzież. Młodzi ludzie chętnie zostawali po zachodzie słońca gdzieś na polu, w gronie młodzieży.
Jak już kolejną zostajesz, to już mniej.
Tak, ale właśnie w gronie młodzieży, gdzie na przykład wokół tego powstawało wiele przyśpiewek, piosenek ludowych i na przykład oni w związku z tym, że decydowali się na taki trudny jednak krok, czyli pracę de facto cały Boży Dzień i jeszcze później, to zawsze dostawali lepsze jedzenie w związku z tym.
Woli które... wyjaśnia, kolejny dzień nie był dniem wolnym wtedy.
Nie, nie, absolutnie, bo nie, kolejnego dnia
już nie w stanie
o świcie zaczynała się od nowa robota i nie było zmiłuj, bo jeśli... bierzemy pod uwagę to, że jednego pola nie dało się skosić samemu w jedną osobę tak łatwo, no to...
Czyli jak taki podwójny dyżur na sorze, tylko na koniec nie dostajesz miliona złotych.
Miało być bez polityki. Karolek, nie słuchaj.
Okej, okay, albo kilk.
Ale do czego zmierzam? To właśnie angażowano większe grupy do tego i na przykład bardzo długo... Co ty robisz?
Co robię? Nic nie robię, co robię?
Właśnie tam coś kombinowałeś i Karolek,
nie, stukam
jak
se,
widzisz,
nic nie robię. Kontynuuj.
W każdym razie, tak, angażowano do tego większe grupy i na przykład pojawiało się coś takiego jak odrobek. Chodziło się najpierw, jeden sąsiad kosił pole i się szło do niego celem pomocy. Potem, gdy u jednego sąsiada się skosiło, ta sama grupa szła do drugiego sąsiada, do trzeciego sąsiada. Bardzo często było tak po prostu, że ludzie sobie nawzajem pomagali, bo to było nie do zrobienia, żeby na przykład jednym wozem zwozić, bo to by wydłużyło niesamowicie czas. Na przykład można było zaangażować dwóch, trzech sąsiadów i z wózka w jednym gospodarstwie przebiegała praktycznie w ciągu jednego dnia.
Dobra, bo parę razy wspomniałaś jeszcze jedno słowo, którego nie wyjaśniliśmy, bo żniwa to jest jedno, czyli mamy gigantyczną pracę, wymagającą nawet w niegigantycznym majątku setek godzin, czy znaczy setek roboczodniówek, przepraszam, jakich godzin, tak? Godzin to będą...
No, tysiące.
Tak wielkie tysiące, że to nawet ciężko szacować. W większym majątku to będą tysiące roboczodniówek. Ale to nie jest jedyna praca
lipcowa. Tak, oczywiście. Bo... Ja w ogóle bym chciała się jeszcze zatrzymać przy sianokosach. By...
No, o
przy
żniwach jeszcze.
Tak, przy jeszcze przy żniwach. Karolku, przepraszam cię, ale potrzebuję sobie wyjąć notatki, dziękuję. No więc tak, miało być bardzo ładnie, miałam korzystać z zielonej podkładki, tak. Z pamiętnika mężczyzny, który na początku międzywojnia był dzieckiem. Kiedy przyszły żniwa, zmuszono mnie do zbierania zboża za kosiarzem. Moje dziecinne siły były za słabe. Delikatne palce pękały od brudu, soków, zboża, ostów i szorstkiej słomy. Paznokcie pozdzierane pozachodziły krwią i bolały okrutnie. Od snopów podarły się na kolanach porcięta i bose pokaleczone nogi. Słoma aż parzyła za każdym dotknięciem. Do tego od podnoszenia ciężkich snopów kark chciał pęknąć. Głowa od natężenia bolała śmiertelnie. Oczy wyłaziły na wierzch pod nadmiarem ciśnienia krwi. A żar słoneczny prażył bezustannie, wysuszając z ust ostatnią kroplę śliny. Tak, że język kołczał w gardle i jakaś niewypowiedziana gorączka wydobywała się z wnętrza, szumiała w głowie i mąciła świadomość. Wyczerpane już siły nie pozwalały dźwignąć snopka. Trzeba było przystanąć, odpocząć, odetchnąć. Obejrzał się na to gospodarz i grymaśny skurcz przebiegł mu twarz, po czym obejrzał się po raz drugi i natychmiast huknęło w powietrzu przeraźliwe: do roboty!
Znaczy, świetny cytat, ale czy autor był, że tak powiem, chłopem?
Autor był, pochodził z ubogiej rodziny, na tyle biednej, że matka posłała go w świat, To znaczy wystawiła go de facto za próg, bo nie była w stanie utrzymać, tak jak się robiło, utrzymać więcej niż jednego dziecka. Została tylko jego mała siostrzyczka. No i on tułał się od chaty do chaty, najmował się do służby i pracował bodaj w gospodarstwie 15-morgowym i obserwował, jak dzieci gospodarza siedzą, jedzą, a on tymczasem kuksańcami był poganiany na pole.
Czy jest to fascynujący tekst? Znaczy jedno, co, że jego literacka forma trochę mi sugeruje, że on sam tego nie napisał, bo to mało kto bez naprawdę dużo większego wykształcenia już na wsi było dostępne, żeby to napisać. Te typowe pamiętniki wiejskie tak nie brzmią, ale co innego mi chodzi. To brzmi bardzo jak opis człowieka z miasta. W sensie, jakbym ja poszedł na żniwa, tak, to ja bym mógł taki opis dostać. W sensie chodziło mi o to, że dla dziecka wiejskiego, ono tak wcześnie było przyzwyczajane do tak straszliwie ciężkiej pracy i do tego, że to tak wygląda, że...
Że to było normalne.
Że to było normalne, że już w wieku, w którym jesteś w stanie zapamiętywać takie detale, już jesteś przyzwyczajony, że życie jest tak ciężkie, że życie naprawdę tak. Jest tak ciężkie, że dla dzisiejszego człowieka jest to wręcz niewyobrażalne, tak? Zresztą ja jak twojego ojca przez lata obserwowałem, tak? To już są czasy mechanizacji i tak dalej, ale to jak on w wieku, nie wiem, jak już był po 60, czy...
Był silny jak tur.
Dokładnie, tak, jak tur, ponieważ krowy tak naprawdę płacą od turów, a nie od żubrów, jak ktoś powiedział w jednym odcinku ostatnio. W każdym razie, jak tur, więc to jest niesamowite.
A mężczyzna niecałe 1,65 m. Już się skurczył z wiekiem.
Ale jemu gdzie by jakiś gorąc przeszkadzał? Gdzie by jakiś
Przeszkadzał gorąc, ale wrzucał... Mówił, powiedziałby, ale gorąco, po czym zdjąłby z pleców cienką koszulę, zamoczył ją w misce z wodą, założył ją z powrotem na plecy, wsiadł na traktor i pojechał przewracać siano, bo
i
akurat...
I pracowałby kolejne 10 tak. godzin, a nie pisał literacki elaboratów o tym, jak słońce się lało. Tak. Więc na tej zasadzie ten opis, myślę, że bardzo dobrze oddaje fakty, ale nie oddaje wiejskiego myślenia. Jakby tego, jak bardzo jednak ludzie na wsi przez stulecia byli przyzwyczajeni do tego trudu, rozumieli ten trud, akceptowali ten trud. To była część ich życia.
Tak, i teraz jeszcze drugi cytat, tylko muszę znowu wyjąć spod Karolka. Karolek postanowił bardzo mi pomóc dzisiaj. Jest taki upał, a on jeszcze gorący leży na kolanach. To jest drugi cytat. Pochodzi od kobiety, która została sama w czasie żniw, bo to była akurat wojna polsko-bolszewicka, jej mąż został powołany do wojska. Nadchodzi wreszcie chwila, męża powołują do wojska. Ja zostaję sama z maleńkim dzieckiem. Rozpacz moja nie zna granic. Tu żniwa, tyle roboty, znikąd pomocy, nająć nie ma za co. Boże, Boże, zlituj się. Lecz na rozpacz nie ma czasu. Trzeba się brać za kosę i rozpocząć żniwa, bo głód dokucza. Radziłam sobie jak mogłam, trochę sama, resztę przeważnie do złuski przynajęłam i z biedą zebrałam z pola. No i cóż, no to jest kolejna sytuacja, gdy mamy mierzenie się z trudem żniw, tylko w przeciwieństwie do większości, no w tym momencie kobieta zostaje sama. Zostaje sama, znaczy zostaje po prostu jedna osoba w gospodarstwie. I co teraz?
Żadne gospodarstwo wiejskie przez całą historię nie mogło działać bez pełnej obsady. Musiała być zawsze gospodarz i gospodyni. To jest po prostu zagrożenie dla życia, dla egzystencji, kiedy nie ma jednej z tych osób.
Tak, nie musiało być to małżeństwo. Mógł to być brat i siostra. Mógł to być ojciec, owdowiały ojciec i dorastająca córka.
Ewentualnie tak, chociaż owdowiały ojciec zawsze będzie bardzo szybko chciał się ożenić, a na folwarkach w czasach pańszczyzny w ogóle będzie musiał, chyba już o tym kiedyś wspominaliśmy, ale także później na wsi nie masz dawnej wsi, tej wsi jeszcze niezmechanizowanej sytuacji, żeby ktoś w żałobie czekał latami na kolejny małżeństwo.
Tak, nawet gdyby jak najmocniej kochał swoją zmarłą połowicę, to niestety, ale po prostu, żeby nie umrzeć z głodu, musiał...
Dom wymaga gospodarza i gospodyni.
Tak.
Musi być.
Muszą być przynajmniej dwie osoby, bo mamy przecież ten podział na gospodarstwo kobiece i gospodarstwo męskie. I zresztą w czasie żniw też są prace kobiece, prace męskie.
Natomiast jak najbardziej kobiety w żniwach uczestniczą. Nie, że się pomagają, tylko przypatrują, wykonują pracę równie ciężko, co mężczyźni. Mogą być też żeńcami, to widać na bardzo wielu dawnych grafikach chociażby, że jak najbardziej kobiety żęły zboże. Zresztą ile mamy literackich opisów tego.
Tak, i
I?
Karolek pomocnik. Zresztą niedawno dowiedziałam się, jak to wyglądało u moich dziadków jeszcze 50 lat temu, gdy pracowali Karolek, nie wolno! Zostaw suwaki. Tak. Tak właśnie. Gdy pracowali wspólnie na gospodarstwie, moja babcia dwa razy w tygodniu jeździła na rynek, sprzedawała sery i śmietanę. Do tego jeszcze, gdy miała małe dzieci, a oprócz tego, gdy przychodziły żniwa, no to oczywiście musiała się zajmować nie tylko swoją codzienną pracą, przygotowaniem tych serów czy śmietany, ale też tak samo jak każda inna osoba szła w pole i ona akurat najczęściej po prostu wiązała snopki. Natomiast oprócz tego musiała pilnować tego, żeby ludzie, którzy byli na tym polu, coś się stało?
Nie, kontroluj. Okay.
Musiała pilnować tego, żeby ludzie, którzy byli na tym polu, mieli coś do jedzenia, więc musiała albo ugotować wcześniej, albo zejść z pola, przygotować jedzenie, przywieźć na pole i dać ludziom do zjedzenia, albo na przykład też jeździła w międzyczasie po picie. W dużych kankach przywoziła na pole, najczęściej to był kompot, jak się okazało. Tak, do sianokosów i do żniw był kompot, a podobno do wykopków było kakao. Bo zawsze było kilka krów w tym gospodarstwie. W każdym razie, no właśnie, no, gospodarstwo kobiece w przypadku żniw, no to nie tylko fakt, że kobiety uczestniczą w rzęciu zboża, ale na przykład zajmują się czymś, co jest chyba, przynajmniej moim zdaniem i zdaniem też osób, z którymi rozmawiałam, absolutnie najcięższą, najbardziej okropną pracą, jaka jest w ciągu całego roku w gospodarstwie, mianowicie przygotowanie magazynów pod zboże. Bo jest środek lata, skwarnie miłosierny, one są zawsze małe.
Czyli sprzątanie tak, stodoły sprzątanie, sąsieków ściśle.
Tak, dokładnie.
Stodole, czy...
Bo nie tylko trzeba usunąć ostatnie stare ziarno, jeśli takie zostało, bo dawniej często było tak, że nie zostawało, natomiast zwykle jego jest trochę. Trzeba je wymieść, a wtedy pojawia się on. Kurz, który wgryza się w dosłownie każdą część ciała. Drapie, gryzie, swędzi. Trzeba, potem się go dwa dni domywa z różnych zakamarków, bo to nie idzie się domyć za jednym zamachem. Sama absolutnie nienawidziłam tego zajęcia i zwykle i tak mi przypadało w udziale, no bo rodzice mieli pilniejsze sprawy i ważniejsze zadania do zrobienia, natomiast po prostu to trzeba było zrobić, dokładnie wysprzątać wszystkie kurze.
A co by się stało, gdyby się dokładnie nie posprzątało?
Przede wszystkim zostawałby kurz, bo każde wymłócone wiaderko zboża nie tylko zawiera ziarna, zawiera też odrobinę plew, czy na przykład właśnie kurz nieszczęsny, który potem po prostu już przy samym wrzucaniu, przenoszeniu zboża do tych magazynów, że tak powiem, ten kurz się wzbija w powietrze i wgryza się w różne miejsca i tak człowiek wygląda tak, jakby się tarzał po prostu w piasku.
I mówisz to jako urodzona chłopka.
Mówię to jako urodzona chłopka, która absolutnie nienawidziła tej roboty. Do no tej dobra. Pory na samą myśl, że to trzeba będzie jeszcze w tym roku zrobić, to już mi jest zimno, gorąco i aż mam ochotę się drapać po rękach, bo po prostu przypominam sobie to swędzenie. Ale też sprzątano przecież... Sprzątano stodołę. Część siana oczywiście już była zwieziona, bo pierwsze sianokosy to jest przełom maja-czerwca, początek czerwca.
Może w końcu wyjaśnimy, co to są sianokosy.
Tak
bo
właśnie.
Użyłaś tego słowa sianokosy. 10 razy, a nie a, bez wyjaśnienia.
Żeby tylko 10 razy. Otóż sianokosy to jest moment wytworzenia paszy dla bydła na zimę. Dla bydła, dla kóz, dla owiec. To jest moment, gdy kosi się łąkę,
Kosi się siano, dlatego są sianokosy.
Tak, dokładnie. Kosi się trawę na łące, która po wysuszeniu staje się sianem. Tylko to nie jest tak, że powiemy o i skoszone, tylko faktycznie raz za razem idzie się z kosą w dawnej Polsce. Każdy przekos opada na ziemię, kosiarz idzie dalej, 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 ale to nie koniec. Najpierw to siano trzeba to skoszoną trawę trzeba rozbić, czyli rozrzucić ją tak, żeby była jak najbardziej przewiewna. Rozbija się ten przekos, żeby jak najlepiej schła. Potem, no to zwykle jest w ogóle robota kobieca też. Potem, gdy siano zaczyna schnąć, no to trzeba je za jakiś czas przewrócić. Jak jest super pogoda, wystarczy raz. Jak pogoda nie jest super, to nawet kilka razy i za każdym razem po prostu całą łąkę trzeba przejść i przewracać. Albo grabiami, albo widłami. Gdy już siano wyschnie, no to trzeba je zgrabić. I robiono to faktycznie najczęściej po prostu dużymi drewnianymi grabiami. Zgrabiało się je w rządek, jeden, drugi, trzeci, czwarty, zależy jak szeroka była łąka. Po czym się to siano składało w kubki, czyli w takie niewielkie stogi, gdzie to siano miało dalej przesychać. I dopiero po jakimś czasie przyjeżdżało się wozem drabiniastym. Dlaczego drabiniastym? Bo więcej się na nim mieściło, dzięki rozłożonym kratkom po dwóch stronach wozu, tak na szerokość. Na to wrzucało się siano. Na koniec jeszcze, po ułożeniu tego siana, udeptaniu go, przykładało się je drągiem, który był przymocowany po dwóch stronach tego wozu, na początku i na końcu, najczęściej sznurem, czasami też łańcuchem. I tak przygotowane siano koniem zwoziło się do gospodarstwa, do stodoły. I znowu zaczynała się kolejna parszywa robota, bo pod dachem było gorąco. I to siano wrzucało się do albo właśnie po części do stodoły, albo już w późniejszych dekadach XX wieku, gdy te stodoły były łączone już ze stajniami, to na stajnie, gdzie przestrzeń była jeszcze mniejsza, więc było jeszcze mniej powietrza, jeszcze mniej
przewiewu. Mówisz o stajnie, dziwnej sytuacji znowu.
Nie tylko. Trochę tak, ale nie tylko, bo na ile się orientowałam, także na przykład, nie wiem, w Wielkopolsce były podobnie skonstruowane stajnie, czy w innych regionach, stodoły ze stajniami, czy w innych regionach. W sensie budynki połączone, murowana stajnia ze stropem z desek lub z belek. I nad nią się znajdowała dodatkowa przestrzeń magazynowa na słomę lub siano.
Znaczy, łączenie tych budynków w Polsce ogółem się stało popularne dopiero w XIX wieku. Jeszcze wcześniej zwykle to były odrębne budynki, natomiast faktycznie w Wielkopolsce ogółem te zagrody bywały o wiele większe, ale to temat na inną okazję. Okej, i sianokosy, jak pięknie to odmalowałaś, były też gigantycznym wysiłkiem.
Oj, tak.
Zresztą są w małym gospodarstwie dalej, kiedy tak, to nie jest tak zmechanizowane.
Tak, tak. Znaczy się, no nawet jeśli mamy do czynienia z mechanizacją rolnictwa, to sianokosy dalej są ciężkie.
Ale wiesz,
bo to rzecz odbywa się właśnie w małych gospodarstwach, no to nie są traktory za pół miliona z klimatyzacją, tylko to dalej są z lat 70. Ursusy 30 lub 60.
Byliśmy w Muzeum Motoryzacji w Oławie, jak się zachwycałaś, że stoi zabytkowy taki sam traktor,
taki
jak
sam,
twoim,
na którym ja się uczyłam jeździć.
I który dalej na twoim podwórzu stoi.
I dalej tak, pracuje.
I dalej pracuje. Tak. Nie, ja to mówiłem, że wiesz, jak w dużym gospodarstwie, to wtedy jesteś jak ten szlasiec, który sam przecież nie będzie chodzić z kosą i sierpem, w dużym to ty stoisz i pokazujesz palcem, co ma być zrobione, a nie, że nawet sama, że praca nie ma być zrobiona. No to sianokosy zaczyna się późną wiosną, no przynajmniej wiosny i lata.
Ale w drugiej połowie lipca idą drugie sianokosy.
Więc tak, przypada często ta najcięższa część sianokosów na przełom czerwca i lipca. To się będzie, znaczy
maja i czerwca, bo pierwsze siano jest większe.
To też zależy od okresu, bo w dzisiejszym klimacie to przypada wcześniej, natomiast w tym nowożytnym, mała epoka lodowcowa, to wtedy też pamiętajmy, że wszystko dojrzewa wolniej i dojrzewa później. Trawa również dojrzewa później. To więc dzisiaj tak, dawniej jednak to spiętrzenie robót jest dużo większe w epoce nowożytnej.
Tak, no i mamy do czynienia z tym, że wszystko dzieje się w upale, skwarze. Nie każdy pamięta o tym, żeby w odpowiedni sposób się nawodnić. I dochodzimy do tego, co jest właśnie, co jest największym zagrożeniem w czasie tego miesiąca, najcięższego miesiąca. Dokładnie, chciałam powiedzieć o południcach.
Specjalnie w ostatnim odcinku, który poszedł w niedzielę, o rekordowych upałach i tak dalej, nie mówiłem o południcach, bo wiedziałem, że chcesz powiedzieć.
Oczywiście, no przecież południce najwięcej pracowały w czasie żniw. Południce to według wierzeń słowiańskich demony.
Chłopskich, nie żadnych słowiańskich.
No jejku, ty zawsze po prostu musisz kontestować to, co ja mówię. W każdym razie, no, poprawiłem postawę.
Nie kontestuję. Tak. Mam pewne obsesje swoje, są po prostu obsesje, której nie jestem w stanie powstrzymać.
Tak, według...
Obsesja... Dobrze, nie.
Powściągnij. No, według dawnych wierzeń, południce to demony, które w środku lata, w południe, czyli w najbardziej gorącą godzinę, snują się po polach i nie mogą znieść tego, że rolnicy tam im przeszkadzają. Tak w skrócie mówiąc, nie podoba im się to, że rolnicy naruszają ziemię, że wydzierają jej plony, że wydzierają jej to zboże, wydzierają jej to siano dla siebie, dla swoich zwierząt. I południce, które snują się po tych polach, atakują tych rolników. I dajmy na to, rolnik chwyta się za pierś, czuje, że jego serce po prostu zaraz eksploduje, że ktoś ścisnął go za serce.
Ja z mojego doświadczenia oczywiście naukowego myślałem, że atakują głównie Geralta z Rivii w Wiedźminie 3.
Tak, oczywiście. Rolnik chwyta się za klatkę piersiową, pada i nie żyje. Bo zabiła go południca, nie udar, nie zawał serca, nie przegrzanie, po prostu zabiła go południca, bo był samotnym mężczyzną, bez towarzystwa, bez tego, bo południce na przykład nie lubiły tłumów, ale jeśli samotny rolnik był w polu...
Bo w tłumach trudniej jest umrzeć od udaru, bo inni cię poratują.
Tak, ale w ogóle często właśnie ofiarami południc miały padać dzieci, które zabierano ze sobą w pole, no bo małe dzieci są jednak dość wrażliwe na ekstremalne temperatury, a często było tak, że po prostu dziecko, nie było z kim zostawić dziecka, więc dziecko tak samo jak każdy inny dorosły w zagrodzie brano w pole.
I to jest znane z bardzo wielu źródeł o tych zabieraniu dzieci, zostawianiu ich najlepiej gdzieś w cieniu i o tym, że dzieci umierały wtedy od upałów, też ja trafiłem na bardzo wiele wzmianek. Ty masz swoją rodzinną historię, też jedna z tych nielicznych detali, które pozwalają ci dowiedzieć się, jaki był twój dziadek.
Tak, dokładnie, bo niestety mój dziadek umarł, gdy ja miałam roczek, więc tak naprawdę nigdy go nie poznałam. I dziadek ze strony taty, dziadek Piotr. I zbieram to, jaki on był, kim on był, jakim był człowiekiem, jaki był w kontaktach z innymi osobami, po prostu z opowieści. I w zeszłym roku przypadkiem spotkałam parę lat starszą ode mnie znajomą z tej samej miejscowości, która opowiadała mi, zresztą ta rodzina miała bardzo blisko pole do naszego pola, o moim dziadku. Sama nie pamiętała tej historii, bo była bardzo malutkim dzieckiem, gdy to się wydarzyło. Otóż jej mama, nie mając innej możliwości, po prostu zabrała maleńką Anię w wózku na pole. Ona tam chyba siekała, nie wiem, ziemniaki, buraki. W każdym razie zajmowała się odchwaszczaniem uprawy. I ta mała dziewczynka w wózku takim ze skaju, z ceraty, bo to były lata 80. wczesne, w tym wózeczku ze skaju, z ceraty stała na tym polu i płakała, a kilkadziesiąt metrów dalej coś w polu robił mój dziadek. Usłyszał to, ten płacz dziecka i się tym zainteresował, widząc, że właśnie mama tej dziewczynki jest bardzo zajęta pracą i po prostu no, kobieta, której mąż akurat pracuje na etacie poza domem, więc w tym momencie sama ma na głowie zajęcie się gospodarstwem. I dziadek po prostu widząc tą rozpacz de facto małego dziecka, któremu gorąco, źle i w ogóle nikt się nim teraz nie interesuje, a ono chciałoby, żeby ktoś się kołysał, czy ktoś się bawił, no to dziadek podszedł, powiedział, jak ty możesz tak trzymać to dziecko na takim upale. Wziął scyzoryk, który nosił zawsze ze sobą, poszedł w zarośla, poszedł na miedzę, na drów i wyciął tam parę krzaczków, parę roślin i zbudował temu dziecku taki malutki szałasik, bo nie mógł znieść tego, jak ta dziewczynka się męczy.
Niestety zwykle tak nie robiono, więc mamy dużo informacji źródłowych o dzieciach, które umierały w polu. Mamy też informacje o tym, że ponieważ powiedzieliśmy, tłoki, powaby są absolutnie przymusowe, ale nawet żniwa we własnym gospodarstwie to nie jest coś, co można ominąć. W dawnych czasach byłem, na dawnej wsi nie ma L4, tak? Ale nie ma też tym bardziej żadnego urlopu macierzyńskiego, żadnej przerwy na poród nawet, więc... Tak. To może być zaskakujące, jak się w tym nie siedzi, jak wiele można znaleźć komentarzy literackich, wzmianek właśnie o kobietach, które w polu rodzą, a potem zawijają w
zapaskę.
Po prostu czy w słomę to dziecko i zostawiają je tam w polu, bo trzeba dokończyć dzień pracy, tak? Nie ma to trochę jak w amerykańskim systemie ochrony zdrowia, tak? Że rodzisz dziecko i następnego dnia wracasz do pracy i pozamiatane, tak? To twój problem. No to... Natomiast śmierć dorosłych ludzi na polach myślę, że była rzadka. To jest coś, do czego nawiązałem w tym ostatnim odcinku. To nie chodzi o to, że się nie zdarzało, ale te południce to jest głównie coś, co ludzie sobie wyobrażają, dlatego, że w tym gorącu mają omamy, dlatego, że coś zobaczyli, rzadziej dlatego, że rzeczywiście ktoś umarł na polu, bo gdyby ludzie na dużą skalę umierali, to mielibyśmy to w... Ktoś tam w komentarzu napisał, szydząc, że to co, Karbowy śmiał przejmować, że ktoś umarł na polu. Karbowy nie, ale właściciel by się bardzo przejmował, tak, bo każdy chłopiec parą rąk do pracy.
Tak, tak, właśnie, bo zapominamy o tym, że każdy taki ludek, każdy taki, że tak powiem, NPC jak z gry jest istotny.
Tak, nie jest uważany za człowieka.
Nie jest narzędziem.
Tak, jest narzędziem i każde narzędzie się liczy. Dlatego nie wiem, jak mamy dokumentację, znowu byśmy wrócili do tego państwa prymasowskiego, księstwa łowickiego, to o głodach mamy tam wielkie informacje. Nie z empatii tych władz, nie dlatego, że ktoś się tam przejmował biednymi, umierającymi z głodu ludźmi, tylko dlatego, że jeśli umarło w danym roku, nie wiem, 100 chłopów, to masz 100 mniej rąk do pracy obecnych i przyszłych, kiedy umierały dzieci. Więc gdyby ludzie umierali od upału masowo podczas żniw, też by o tym pisano.
To jak opędzisz te wszystkie dniówki? Jak opędzisz te wszystkie sianokosy, te wszystkie żniwa, zbiory lnu, który też przecież koniec lipca, początek sierpnia, no to przecież jest taki ogrom prac.
Dlatego tu mamy jedną łaskawość pańską na folwarku. Rzadko się to zdarza. Teoretycznie pańszczyzna to jest praca od świtu do zmierzchu. Natomiast latem standardem na folwarkach w dobie nowożytnej są 2 godziny przerwy. Nie z jakiejś dobroci pana właściciela, tylko po prostu, że to jest ta konieczność, żeby ludzie mu w polu nie umierali.
Tak, jak wam się samochód przegrzeje, to też go zatrzymacie na chwilę, żeby się nie rozkraczał na śmierć.
Więc to się też łączy z tymi opowieściami o południcach. Jakoś trzeba uzasadniać też tą przerwę, podbudować ją w tradycji wiejskiej, więc z jednej strony masz przerwę konieczną dla odpoczynku, przerwę też w tym jednym momencie, który jesteś w stanie poznać po pozycji słońca, po tym, że zwierzęta też się domagają przerwy w południe.
No właśnie, napojenia. No bo przecież przy zwózce no to pracowały zwierzęta, woły, konie i one też potrzebowały odpoczynku.
I też to była i kosztowały fortunę. Praca. Więc też trzeba chronić zwierzęta. Tam w tym ostatnim odcinku wspomniałem przypadek tak wielkiej suszy i upałów tam w XVII wieku, że pisano właśnie, że woły padały masowo na polach. Tak? Zauważono to, potracono tak. siłę roboczą, w tym przypadku zwierzęcom. Więc no, 2 godziny przerwy były. Okej, okay, powiedziałaś kolejne prace lipcowe, bo myślę, że coś, od czego powinniśmy byli zacząć odcinek, a nie czekać z tym do godziny tego odcinka, to, że lipiec jest najcięższym miesiącem przez całe to spiętrzenie robót, przez te żniwa, tak. o których tyle powiedzieliśmy, przez te sianokosy, o których tyle powiedzieliśmy, ale to nie jest wszystko. Jak był taki najważniejszy poradnik szlachecki z XVII wieku, gdzie Jakub Kazimierz Haur, właściciel ziemski, bogaty właściciel, radzi innym właścicielom, jak wyzyskiwać chłopów i jak zarabiać na tym, jak ich batorzyć, ale też wiele innych rzeczy kulturowych wyjaśnia. To jest w ogóle absurd, że ta fascynująca książka nigdy nie została wydana w nowoczesny sposób, nie ma żadnej edycji, nie ma żadnego zapisu dzisiejszą czcionką, więc to kilku nie wiem, nastu może specjalistów w Polsce to faktycznie czytało. No ale on tam wymienia pracę do każdego miesiąca. Co ty jako właściciel folwarku masz dopilnować, żeby było zrobione? Tak? Nie, że masz sam pracować, szlachta nie pracuje.
Nie, no. Tak? Nie, aż tak szlachta nie pracuje. Tak?
Zagrodowa szlachta pracuje, ale wyższa szlachta nie. Brudzenie sobie rąk to jest... no,
B.
No. Tak, chciałem to powiedzieć jakoś profesjonalnie, powiedzmy, że jest B. Więc Hauer do każdego miesiąca wylicza, jakie są podstawowe prace, które należy wykonać. I po tym nawet można poznać, że lipiec jest najcięższym miesiącem, bo właśnie na lipiec i na sierpień przypada największa liczba prac. Na lipiec i na sierpień on wylicza aż 20 odrębnych punktów osobnych, no. ważnych rzeczy, które trzeba zrobić. A na grudzień jest na przykład 13. To nie jest tak, że on oczekuje, że zawsze chłop będzie pracować, tak? W grudniu no, też coś się znajdzie do roboty.
Nie martw się, nudzisz się, ja ci robotę znajdę.
Wszystkich nie wypisywałem, ale no to jedno oczywiście mamy żniwa, mamy koniec sianokosów. On w ogóle podkreśla, że co do żniw, należy zawinąć się, aby wcześniej za pogody dopilnować zwiezienia siana do brogów, tak, żeby właśnie tego nie opóźniać, bo to jest zawsze ten tak. no, konflikt, że jakby chcesz poczekać, żeby to zboże dojrzało, ale nie możesz czekać za długo,
siano
żeby...
Siano wyschło.
Albo siano...
Bo mówisz o zwiezieniu siana do
no
brogów.
No nie, ale to...
Tak, chcesz, żeby to wszystko było na tip-top, ale trzeba to pogodzić z drugiej
tak,
strony
rzeczywiście
z pogodą.
Ten fragment to jest o sianie, ale to on tak samo pisze potem... no, to samo zboże, że ponieważ w lipcu siarno także wszelkiego zboża dojrzewa i dochodzi w tym czasie, należy nie opóźniać żniw, tak? Więc i jedno i drugie, że jakby nie możesz tego zrobić za wcześnie, ale tym bardziej nie możesz zrobić tego za późno. Więc to są te dwie naczelne rzeczy, żniwa, sianokosy, ale też nakazywał kapustę okopywać pod dżdżu, aby lepiej i bujniej rosła. Czyli zapędzasz te kobiety do żniw, zapędzasz je do sianokosów, ale jeszcze mają w tym samym miesiącu okopywać pod
kapustę. No ale jak
kapustę.
Okopują kapustę, to oczywiście ją muszą wyplewić przy okazji, więc tak. no przecież
mówię byli kobiety, tak... bo to jest akurat praca
tak, to jest kobieca.
Nasienia ogrodne dojrzałe zbierać, chować w przykryciu, aby nie wietrzały. Czyli zbierasz nie tylko z pól zboża, nie tylko siano, ale również część warzyw ogrodowych. Bo masz siać rzepę około dnia świętego Kiliana. Nie wiem, który to jest dzień świętego
Kiliana. Ja też nie mam pojęcia.
To jest w ogóle taka ciekawa rzecz, że w lipcu, sierpniu świąt restrykcyjnie przestrzeganych było najmniej w całym kalendarzu rocznym.
Ciekawe
bo
dlaczego?
To jest jeden moment, kiedy po prostu praktyka życia nie pozwala przerywać pracy. Więc nawet jak masz święta, bo święta będziesz mieć w każdym miesiącu, to nie są to święta obowiązkowe. Nawet jak Kościół by próbował te święta traktować jako obowiązkowe, opór byłby zbyt duży.
Tak.
Zwłaszcza, że czegoś takiego jak jeden Kościół nie było, ale to temat na inną okazję. Trzcinę zrzynać do przykrywania strzech. Więc żaden chłop sam by nie pomyślał, że w momencie, kiedy ma i żniwa, i sianokosy, i okopywanie kapusty, jeszcze by miał iść ścinać trzcinę na strzechy. Ale to pan folwarczny o tym myśli, tak?
Tak.
Co z tego, że już pracują całą dobę, niech jeszcze więcej
po
pracują.
Po prostu powłóczy tak? nogami ze zmęczenia, wyczerpania wielokrotnego dzień po dniu pracą. Nie, nie.
I jeszcze należy nawóz suplementować.
Co to znaczy?
Nie wiem, przewracać może?
Nie no. Nie zgadniemy.
To nie, bo to nie będzie wywożenie na pola, to nie ten moment.
No nie, to tak? Nie jest ten moment. To... Ale też no przecież nawozu się nie przewraca w tym, więc nie wiem, może coś dorzucać do tego nawozu.
W każdym razie to są tylko wybrane punkty, razem ich było, powiedzieliśmy, 20. I wracamy do myśli, od której zaczęliśmy. Lipiec przez całą historię był do właściwie XIX wieku, do początków XX najcięższym miesiącem. To też rzutowało na wielką historię. Tego często ludzie sobie nie uświadamiają, w jak wielkim stopniu ta pracowitość lipca rzutuje na przeróżne rzeczy, które nam się wydają niepowiązane. No taka najbardziej oczywista, dlaczego wakacje są w lecie? Nie dlatego, żeby wyjeżdżać nad morze i pływać i się opalać, tylko dlatego, że dawniej cykl prac rolnych wymagał od każdego pełnej koncentracji w lecie. Czyli jak masz szkoły wiejskie, parafialne, to żaden chłop nie puści ucznia do szkoły w lecie. Dziecko ma pomagać wtedy pracy, jest za dużo
tego,
pracy.
Żeby zasuwało.
Ale tak samo właściciel ziemski, tak samo szlachcic, syn szlachecki, to jest ten jeden moment, kiedy musisz być na folwarku, nie możesz sobie jeździć po znajomych, urządzać uczt, nie dlatego, że ty jako ten syn szlachecki będziesz osobiście harować przy żniwach, ale trzeba pilnować całego mechanizmu, trzeba pilnować, żeby chłopi ścinali tą trzcinę na strzechy, mimo że mają 20 innych rzeczy do roboty. Trzeba wtedy absolutnie mieć pewność, że wszystko jest zwiezione, jest zrobione, musi być absolutna kontrola. Więc nawet jak pisałem dziesięcinę o klerze niby nowożytnym, mówię niby, ponieważ wydawałoby się, że ten wątek tam to jakby jest inny. No to nawet jak mamy seminaria XVIII-wieczne, seminarium w Gnieźnie XVIII-wieczne, to znalazłem w jednej z prac właśnie termin wakacji w seminarium w XVIII wieku w Gnieźnie. No to wakacje są od 15 lipca do 1 września. Czyli idealnie wtedy, kiedy ruszają żniwa i tak, żeby zakończyć żniwa, zakończyć całą zwózkę. Bo tak samo ci seminarzyści to są często synowie szlacheccy, którzy przez to, że przywdziali sutannę, to nagle nie przestają odpowiadać za po części majątek swojej rodziny. Póki jeszcze nie zostaną wyświęceni, również mają swoje obowiązki w majątkach.
Tak, ale też to w późniejszych wiekach, późniejszych dekadach to wcale nie zanika, no bo mamy sytuację, gdy PRL-owskie zakłady pracy organizują, nie tylko dają urlopy swoim pracownikom, ale w ogóle organizują całe wyjazdy na żniwa, gdzie ludzie po prostu z miast jadą na wieś i pracują przy żniwach, bo żniwa to jest tak ogromny nakład pracy, że potrzeba suplementować siłę roboczą.
Świetnie się No widzisz, nawoz nie suplementujemy, ale siłę roboczą suplementujemy.
Patrz, jakie słowo przydatne.
No to jeszcze propagandowo wtedy dobrze działało. No ale tak samo mamy pełno wydarzeń w historii, które nie ponosiły klęskę ze względu na żniwa, albo które dochodziły w konkretnym momencie do skutku ze względu na żniwa. Nie wiem, wojny, kampanie zbrojne od średniowiecza do czasów prawie nam współczesnych, no to prowadzono najlepiej zaraz po żniwach, żeby z jednej strony bo wojsko potrzebuje się wyżywić, czyli potrzebuje grabić to wszystko, po czym idzie.
Na litość boską przecież II wojna światowa zaczęła się 1 września.
Też nie przypadkowo.
No też nie przypadkowo. Nie 1 lipca, nie 1 sierpnia, tylko 1 września, kiedy już wszystkie te największe prace były ogarnięte i można było się zająć
Podbijaniem Polaków,
tak. To było bardzo sprytnie przemyślane, bo przecież wojsko potrzebuje aprowizacji.
Ja bitwę pod Cedyniem, inne jakieś takie rzeczy, ale na tym i tej drugą wojnę światową.
No a co?
No to skosiłaś, tak?
A nie?
A tak, i nie wiem, często jak mamy informacje o wojnach średniowiecznych i ciężko nam je chronologicznie określić, bo często mamy tylko datę roczną i często mamy jakąś sekwencję zdarzeń, to historycy jako najbardziej prawdopodobne będą przyjmować, że jeśli coś się zaczęło, to się zaczęło po żniwach, tak? Nie zawsze, bo mamy wyjątki takie jak właśnie ta bitwa pod Cedynią, która doszła do skutku 24 czerwca. Co jest ciekawym sygnałem, bo ona jest uważana przez różnych hiperpatriotów, czy nie wiem kogo, za wielką, gigantyczną bitwę, gigantyczne starcie fundacyjne dla polskiej historii, bo to jest to pierwsza bitwa polsko-niemiecka. A fakt, że do niej doszło w czerwcu, świadczy o tym, że to nie była duża bitwa. Tak. To musiała być mała potyczka, bo nie dałoby się w czerwcu, w ówczesnej sytuacji, zrobić dużej bitwy. Nie dałoby się zaopatrzyć armii na tę bitwę.
Po pierwsze, nie dałoby się zaopatrzyć armii, po drugie, nie dałoby się wrócić na żniwa.
Dokładnie, bo to jest jednak w dużej odległości, więc to nie mogła być wielka kampania, to nie mogła być, nie mógł być wstęp do jakiejś wielkiej planowanej wojny, nie byłbyś w stanie w ten sposób wojny przeprowadzić. Albo tak samo, nie wiem, powstanie kościuszkowskie w dużym stopniu upada dlatego, no ono wybucha wiosną, ale największe nasilenie walk w powstaniu jest latem i wtedy jest największa akcja werbunkowa i szlachta może byłaby patriotyczna we wrześniu bardziej. Tak, ale jeśli masz puścić swoich chłopów do insurekcji, której szansa powodzenia i tak jest bardzo niewielka, albo przytrzymasz ich, żeby prowadzili żniwa, tak, to bardzo wielu decydowało, że okej, patriotyzm po żniwach. I takich przykładów można by dużo więcej prowadzić. Właściwie lato w dzisiejszym sensie, lipiec w dzisiejszym sensie. Lipiec, który nie determinuje naszej całego roku i który nie determinuje wydarzeń politycznych, który jest sezonem ogórkowym, gdy niewiele się dzieje, to jest coś, co zaczyna powstawać w XIX wieku właściwie. No nie, tak. Bardzo zaczyna bardzo wstępnie w XVIII, kiedy mamy już tych władców, którzy wyjeżdżają z miast, czy arystokratów wyjeżdżają z miast na wieś latem, wracają poza sezonem, tak? Co też wynika oczywiście z tego cyklu żniwowego po części, ale że masz już wtedy takie pojęcie, że rzeczywiście lato jest momentem, tak, kiedy wyjeżdżasz z miejskich rezydencji do wiejskich. Ale dla większej części społeczeństwa lato jako takie powstaje w XIX wieku,
tak,
dla znacznej w XX. Jako może taką na koniec wspomnę o mojej rodzinie, bo ty wspominałaś o swojej. Zapytałem się wczoraj mojego ojca i mojej matki, szanownej matki, bo powiedziałem, jak miałem 5 lat, że powinien jej mówić szanowna matko, pani matko,
pani
szanowna
matko.
Pani matko. Tak? Więc zapytałem ojca, czy był kiedyś na wakacjach. Po chwilę musiał się namyślić, to powiedział, że raz pojechał na jakąś kolonię, pewnie, no, załatwioną
z
pracy i tak dalej. I to był jedyny raz, nie był zadowolony, tak? Ale przez całą resztę to byłby dla niego absurd. Jakby on był dzieckiem z biednej wiejskiej rodziny, tak? Z bardzo nawet biednej wiejskiej rodziny. Więc latem co się robiło? Harowało.
Oczywiście.
Mimo, że to były lata PRL-u, to się nie zmieniło.
Ale
harowałeś,
ja...
pracowałeś...
Do moje wakacje do 18 roku życia mniej więcej tak samo wyglądały.
No to poczekaj, bo kontrast chciałem podać.
No.
Ale wtedy w rozmowę się moja mateczka wtrąciła. Moja ukochana mama jest z Głogowa Małopolskiego, już ustaliliśmy.
Tak, czyli rodziny mieszczańskiej.
Mieszczańskiej. Było to wtedy miasto, które miało 4000 mieszkańców, ale mieszczańskiej. Tak.
Tak.
I ona... No oczywiście, każdego roku jechałam na wczasy, no bo ojciec pracuje w PKS-ie, no to kto ma robić dobre czasy pracownicze za PRL-u, jak nie PKS, tak? A mama pracowała, jej, moja babcia, jako nauczycielka, więc jeszcze mogła sobie wybierać, z którego zakładu chce na lepsze wczasy, więc dla niej każdy rok to były wczasy. Była jako dziecko w Bułgarii, była jako dziecko w Berlinie.
Wow!
I to pokazuje... Są w prawie tym samym wieku. Są 2 lata różnicy między nimi. Oboje wychowywali się w PRL-u w odległości kilkunastu kilometrów od siebie. A 2 kompletnie inne doświadczenia. Ona już załapała się jakby na to, jak ten nowy system dał możliwość szerszym warstwom społecznym wyjazdów, ale nie dał wszystkim.
Tak.
Biednym chłopom nie dał. Oni nie mieli zakładu, który ich wyśle gdziekolwiek. Więc teoretycznie władza robotniczo-chłopska, ale ci chłopi dalej w lipcu, w sierpniu mają harować.
Tak. Ja mam już prawie 40 lat, a...
Ojejku. Masz aż 40.
Prawda?
Myślałem, że 25. Pamiętaj,
jesteś...
Wyglądasz na 25.
A, dziękuję. Pamiętaj, jesteś starszy ode mnie, nie wypominaj mi wieku. W każdym razie, mam już prawie 40 lat i ja nigdy nie widziałam, żeby moi rodzice pojechali na wakacje.
No bo to
jeździliśmy
by to było
do babci. I tylko tyle, bo babcia mieszkała na drugim końcu Polski. A teraz po tych 40, prawie 40 latach mojego życia, ja pierwszy raz zabieram ich na wakacje. Zaplanowane w połowie sierpnia.
No dobrze, więc żebyś się nie spóźniła na te wakacje, to myślę, że to skończymy. Jeśli wy nie macie co robić w wakacje, to możecie o wiejskich rzeczach przeczytać na przykład moje Życie w chłopskiej chacie.
Albo pańszczyzna.
Nawet lepiej pańszczyzna. Dużo więcej wątków, o które dzisiaj poruszaliśmy, porusza, bo Oli książka jeszcze chwilę zajmie, żeby była sprzedaż,
tak,
więc zaraz będziemy udawać, że o niej nie mówiliśmy.
Zacznijmy od tego, że ja nazywam się Ola Zaprutko-Jacek.
A ja się nazywam Kamil Janicki, oczywiście się nie przedstawiłem. Byliśmy przez dwa odcinki porządni. Tak. Byliśmy porządni.
I właśnie sobie przypomniałam o tym, że się nie przedstawiliśmy.
I serdeczne podziękowania do naszych patronów na Patronite, którzy mam nadzieję pamiętają, jak się nazywamy.
Tak, i dziękujemy też reżyserowi Karolowi, który przyszedł sprawdzić, czy wszystkie suwaki w tym, no.
A jeśli nie chcecie spędzić całego lipca w tym roku na suplementowaniu nawozu i ścinaniu trzciny na strzechy,
to polubcie i zasubskrybujcie ten kanał. To jedyny, absolutnie jedyny sposób.
I skomentujcie, komentarze są najlepsze. Tak. Jedyny sposób, by się uratować.